Do studia Łukasienkowski cały czas jestem z Państwem, a w naszym studium kolejny gość, Włodzimierz Skalik.
Kłaniam się, dzień dobry.
Pilot sportowy, samorządowy, ale też polityk, polityk z długim stażem, ale po raz pierwszy trafia do Sejmu. To zapytam o to, bo było jakieś pierwsze szkolenie, już pan pewnie powoli Sejm poznaje, co, jak, gdzie, kiedy, ale zanim do Sejmu, to najpierw chyba pan trafił do Pałacu Prezydenckiego na wczorajsze spotkanie z głową państwa, ostatnie z cyklu 5 spotkań z trzema politycznymi głowy państwa. I jak to spotkanie przebiegło?
Może najpierw odniosę się do pierwszej kwestii. Przestrzeń Sejmu nie jest dla mnie zupełnie obca. Przez 4 lata byłem dyrektorem biura Konfederacji, więc można powiedzieć całkiem nieźle się orientuję. Poruszają się po Sejmie. Natomiast wracając do wczorajszej wizyty u prezydenta Andrzeja Dudy. No cóż, byliśmy w licznym składzie. Wszystkie 3 formacje tworzące Konfederację były reprezentowane. W 5 osób udaliśmy się. I no cóż, po pierwsze zaprezentowaliśmy to stanowisko, które prezentowaliśmy w okresie kampanii wyborczej, prezentując nasze podejście, że nie będziemy uczestniczyć w tworzeniu rządu przez Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską. Nie wspieramy jednego i drugiego procesu i to potwierdziliśmy. Tak, takie jest też oczekiwanie naszych wyborców. Chcemy być tutaj wobec nich uczciwi i rzetelni. Natomiast to, co nas zaskoczyło...
A to jest ciekawe, tu się zatrzymajmy, zaraz do tego zaskoczenia przejdziemy. Ja już się znam, ono dla mnie nie będzie zaskoczeniem, ale dla państwa będzie. Ale trochę się, skoro jesteśmy przy tym, że państwo nie wejdziecie z nikim w koalicję. Gdyby zgoda Konfederacji była potrzebna, aby powstrzymać rząd centrolewu, to co wówczas? Jakby pan poseł osobiście zagłosował? Od pana głosu by zależało, czy jednak będzie większość gdzieś dookoła Prawa i Sprawiedliwości, może z PSL-em, a jeżeli nie tego głosu nie będzie, no to do władzy dobierze się centrolew z Tuskiem jako premierem. I co pan zrobi?
Ja jestem przekonany, to prezentowaliśmy w okresie kampanii, że zawężanie scenariuszy możliwych do 2 jest błędem, ponieważ wydaje się, co potwierdza wczorajsza nasza wizyta u prezydenta Andrzeja Dudy, że tych scenariuszy może być bardzo wiele. Wbrew pozorom. Oczywiście początkowo one się układają jak gdyby na 2 możliwe, ale przypuszczam, że ujawnią się też kolejne. Ujawnią się też kolejne i ja wierzę w to, że nie dojdzie do rewolucji, że lewica nie będzie miała wpływu na polską rzeczywistość, na to liczę. Natomiast różnych dróg, które to umożliwią, jest więcej niż koalicja z PiS-em i koalicja z Koalicją Obywatelską.
Do tego jeszcze pewnie tematu wrócimy, tych układanek w tym Sejmie, ale to jedno zaskoczenie, bo jak rozumiem, pan prezydent z jakim komunikatem was przyjął na tym spotkaniu?
Tak, no. Po pierwsze po zaprezentowaniu przez nas naszego stanowiska wywiązała się dyskusja i prezydent stwierdził, że...
Czyli pierwsze pytanie głowy państwa było takie, czy panowie chcą do rządu, tak? Czy panowie widzą jakąś większość, jak to wyglądało?
Tak, tak. To przede wszystkim zaprezentowaliśmy nasze stanowisko w odniesieniu do tych tworzących się koalicji, ale prezydent stwierdził, że sytuacja rodzi się jako dynamiczna. Tak, że i dlatego mówię, że tych scenariuszy pewnie może być więcej. Dla nas to było duże zaskoczenie, ponieważ w dalszej części spotkania padło stwierdzenie, że jedna i druga strona, czyli tak zwana Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska, prezentuje stanowisko, że mają większość parlamentarną. I dla nas to było dość duże zaskoczenie, ponieważ albo jakaś część sejmowa obstawia 2 opcje, tak? Albo ktoś mówi nieprawdę.
Czyli albo PSL mówi i tu mówi, zgadzamy się. Oficjalnie zgadza się z Donaldem Tuskiem, a rozumiem, nieoficjalnie daje jakieś gwarancje PiS-owi, albo PiS blefuje.
No właśnie, Innych szczegółów się nie dowiedzieliśmy, nie poznaliśmy. Prezydent nie przekazał nam nic ponadto, natomiast być może jest jeszcze jedno uzasadnienie takiego stanowiska, że prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu tej formacji, która ma większość sejmową. Tak?
Kto ją ma?
No właśnie. I być może tutaj jest tylko werbalne stwierdzenie, że Zjednoczona Prawica ma tą większość i to miałoby być może umożliwić skierowanie tej misji właśnie w tą stronę.
Panie pośle, już tak można mówić.
Poseł elekt.
Tak jest, poseł elekt pewnie przysięga, czy ślubowanie poselskie, mówiąc zgodnie z regulaminem, 14 listopada nastąpi, ale jak się czyta konstytucję, z momentem wybory już na przykład immunitet przysługuje. Dzisiaj rano w poranku wnet Tomasz Sakiewicz mówił o możliwych różnych koalicjach. Mówił na przykład o koalicji papieskiej, nawiązując do tych sił, które poparły uchwałę Sejmu w obronie świętego Jana Pawła II. Sprawy światopoglądowe, sprawy ideowe mogą być w parlamencie 10. kadencji fundamentem innej większości niż centralnej.
Tak, to wielka, wielka szkoda, że redaktor Sakiewicz teraz sobie przypomina o Janie Pawle II i etyce w momencie, gdy w okresie kampanii wyborczej w stronę Konfederacji był skierowany brutalny, ordynarny hejt. Redaktor Sakiewicz nie zainteresował się naszym programem, który przygotowaliśmy już w czerwcu. Opublikowaliśmy go, by zainteresować naszym pomysłem na Polskę naszych wyborców. Wielka szkoda, że dzisiaj próbuje się odwoływać do takich wartości, gdy praktyka wyborcza wskazywała na zupełnie inny system wartości. Tak? I no niestety mamy dzisiaj tego owoce. Że można powiedzieć, że te wybory były niezwykle rozemocjonowane. Opinia publiczna została przez te dwie strony sporu doprowadzona do białości. Wydaje się, że między innymi ta wysoka frekwencja była tymi emocjami wyjątkowo...
Emocjami, które działały na niekorzyść Konfederacji.
Tak, tak.
Pan...
W dwojaki sposób. Między innymi tego typu emocje uniemożliwiały merytoryczną dyskusję na temat pomysłów na Polskę.
Pan poseł miał długą drogę polityczną, bo było i kandydowanie chyba dwukrotnie z list Prawa i Sprawiedliwości. Było członkostwo w Prawicy Rzeczpospolitej Marka Jurka, teraz Konfederacja Korony Polskiej, czyli ugrupowanie Grzegorza Brauna w ramach Konfederacji. Panie pośle, czego zabrakło wam w tej kampanii, bo w tej chwili trwa rozliczanie, ofiarą tego padł Janusz Korwin-Mikke. Słusznie czy niesłusznie?
Jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, wydaje mi się, że postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele.
Zbyt ambitne?
Warto stawiać sobie ambitne cele. Ja jestem przedsiębiorcą, jestem zawodnikiem i jeżeli sobie nie ustawimy wysoko poprzeczki, nie postawimy sobie wysokich wymagań, to osiągniemy niewiele. To jest warunek brzegowy, trzeba wysoko mierzyć. Nie zawsze to wychodzi. Nam bardzo zależało na tym, żeby uzyskać mniejszość blokującą, ponieważ to pozwalałoby nam dużo bardziej skutecznie wdrażać te najbardziej wartościowe pozycje z naszego programu.
Do tego dużo wam zabrakło, bo ewentualna koalicja centrolewo ma 248 głosów. To dużo.
Tak. I liczyliśmy na to, że tych 40 posłów, czy być może nawet więcej, będziemy mieć. Tak się nie stało, ale... ale wydaje się, że i tak możemy, podsumowując wyniki wyborcze, zwrócić uwagę na to, że mamy o 60% zwiększony stan osobowy. To już nie koło, a klub. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ już nie będziemy musieli nikogo prosić o łaskę, by wyjść z inicjatywą ustawodawczą, co nam otwiera drogę do tego, by najbardziej wartościowe rzeczy...
Janusz Korwin-Mikke z programu konferencji. Przejdźmy do personaliów.
Panie redaktorze, to nie nasza wojna.
Usunięto człowieka z Rady Liderów Konfederacji, gdzie wy zasiadacie. No to jak nie wasza wojna? No, odstrzelili wam kolegę z gremium, słusznie albo niesłusznie.
To nie nasza wojna. Ja się wypowiadam tutaj jako Włodzimierz Skalik, członek Rady Liderów z ramienia Konfederacji Korony
to czyja
Polskiej.
To jest wojna?
I proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, bo słuchacze mogą tego nie wiedzieć, to nie Rada Liderów debatowała na temat Janusza Korwin-Mikkego, tylko sąd partyjny, w którym to sądzie Konfederacja Korony Polskiej nie ma żadnego przedstawiciela. W związku z tym cały ten proces odbywał się poza naszym udziałem i dlatego ja mówię, to nie nasza wojna, nie w rozumieniu, to nie jest wojna, w której uczestniczy Konfederacja Korony Polskiej. Pan prezes Janusz Korwin-Mikke został, no myślę, najbardziej dotkliwie ukarany tym, że będąc na pozycji numer jeden w okręgu podwarszawskim nie zdobył mandatu. Wydaje mi się, że to jest efekt, na którym by można było poprzestać, ale ponieważ to są wewnętrzne sprawy partii Nowa Nadzieja, nie chcemy w to wchodzić. Mam nadzieję, że to środowisko polityczne z tym kryzysem sobie poradzi i będziemy mogli dalej dobrze współpracować.
Janusz Korwin-Mikke nie tylko siebie widzi jako ofiarę, ale także Grzegorza Brauna. Mówi, że to go i Grzegorza Brauna schowano do szafy, żeby zwiększyć wynik.
Ja powiem tak, no zawsze jest raźniej być w jakimś towarzystwie niż w osamotnieniu. Podsumowując to, co się wydarzyło w okresie kampanii wyborczej i efekty wyborów, my jesteśmy jak najbardziej usatysfakcjonowani. Konfederacja Korony Polskiej na 6 jedynek. Zdobyliśmy 4 mandaty i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić w bardzo trudnych okręgach. W okręgach, można powiedzieć, niebiorących lub słabo biorących. Ja się cieszę,
ale
że...
na różnych konwencjach było dwóch liderów. Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen na często w innej formule, albo w drugim szeregu, albo w ogóle nie występował Grzegorz Braun. To się na konwencjach zdarzało, panie
Powiem tak, być może gdyby od nas zależało, gdybyśmy mieli wyłączny wpływ na przebieg kampanii wyborczej, być może byśmy mieli inne pomysły na jej przeprowadzenie. Natomiast fakt funkcjonowania, powiedzmy, tej trasy objazdowej nie powodowało, że my nie prowadziliśmy kampanii wyborczej.
Jasne, ale
równolegle mieliśmy własną trasę.
Jakby patrzeć tak...
Okazało się, że całkiem skuteczną.
Statutowo i prawnie, no to Konfederacja ma 3 nogi, prawda?
Tak jest.
3 środowiska ją tworzą. A w odbiorze publicznym było 2 liderów.
To zależy w jakim odbiorze publicznym.
Panie pośle, powszechnym. Proszę nie czarować rzeczywistości, bo to bardziej świadczy...
Ale to w takim razie opinia publiczna widocznie, to na jakiej podstawie uzyskaliśmy tak świetne wyniki jako posłowie Konfederacji Korony Polskiej. Okazało się, że nasza kampania skromniejsza, może nie tak z takimi fajerwerkami, okazała się chyba nawet bardziej skuteczna.
A to już pytanie nie do mnie, tylko do liderów, do Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Jak oni na to odpowiedzą?
To, panie redaktorze, proszę tych panów pytać.
Do programu pan poseł ma ze sobą program. Na ile pan się zgadza, czy w ogóle środowisko się zgadza z tymi liberalnymi postulatami gospodarczymi, które zwłaszcza mocno podkreślał Sławomir Mentzen?
Panie redaktorze, jestem świetnym punktem odniesienia. Jestem od 90 roku, od wiosny 90 roku przedsiębiorcą. Wspólnie z żoną wówczas założyliśmy swoją rodzinną firmę, która do tej pory funkcjonuje. I można powiedzieć, mam piękny przegląd. w jakich warunkach swobody gospodarczej ja startowałem zupełnie z parteru. I tu rola mediów. Ja zostałem uwiedziony przez media, zachęcony przez media, żeby brać sprawy w swoje ręce. Porzuciłem bardzo atrakcyjny zawód instruktora lotniczego w aeroklubie częstochowskim. Uczyłem latać na szybowcach i samolotach i postanowiłem założyć swoją maleńką firmę z moją żoną. I gdy porównam warunki swobody gospodarczej w tamtym okresie, a teraz w jakich warunkach muszą startować początkujący młodzi przedsiębiorcy, to włos się na głowie jeży.
Pani jest, to w takim wypadku zadam tak pytanie, pani jest beneficjentem pomysłu Leszka Balcerowicza, czy jeszcze nie, wcześniej ja jestem rządu Rakowskiego i jego ministra Wilczka?
Jestem beneficjentem swobody gospodarczej, która wówczas panowała na początku lat 90. Zwracam uwagę, że założyłem firmę w roku 90.
Czyli już Balcerowicz, to jak pan ocenia, bo to jest też ciekawy punkt odniesienia, jak pan ocenia reformę Balcerowicza, w ogóle politykę gospodarczą Leszka Balcerowicza?
Źle.
Dlaczego? Przecież dał panu możliwość swobody działania.
Nie. Pan Leszek Balcerowicz nie dał mi nic. Natomiast skorzystałem z tej swobody. Natomiast uważam, że polityka Leszka Balcerowicza zrujnowała potencjał gospodarczy Polski. Ponieważ gdy porównamy, w jaki sposób nastąpiła zmiana na przykład w Czechach, u naszych sąsiadów, to okazało się, że oni mają gospodarkę rynkową, ale udało im się lepiej zachować potencjał narodowy, gospodarczy. I uważam, że rabunkowa.
Tak samo Węgrzy chociażby, tak? Tych przykładów jest więcej.
Moim zdaniem to jedno nie wyklucza, że może być mądra gospodarka zasobami państwa i jednocześnie swoboda gospodarcza. Jedno drugiego nie wyklucza.
To jak pan patrzy na to, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, który spolonizował część banków z powrotem, odkupił Polskie Koleje Linowe, odkupił PKP Energetyka, odkupił Polskie Nagrania i tak dalej, można by to ciągnąć.
Tak. Jeżeli chodzi o politykę gospodarczą rządów Prawa i Sprawiedliwości, oceniam jak najgorzej, ponieważ w tym czasie wprowadzono kilkadziesiąt różnego rodzaju obciążeń na przedsiębiorcach. Można powiedzieć, że dzisiaj polski przedsiębiorca jest poganiany. Jednocześnie oczekuje się, że będzie biegał ze spętanymi nogami. Tak? To można powiedzieć, jakie jest podejście do polskich przedsiębiorców, mogliśmy usłyszeć w Toruniu z ust Jarosława Kaczyńskiego.
Tam się mówił, że kogo nie stać na zapłacenie ZUS-u, ten nie powinien iść do...
Nie jest w stanie sobie poradzić w tych warunkach, jakie oni stwarzają, to znaczy, że się do tego nie nadaje.
Chociaż przedsiębiorca nawet teraz po Polskim Ładzie płaci znacznie niższą składkę zdrowotną niż ja, będąc na etacie, ma preferencyjne.
Płacąc kilkadziesiąt innych danin państwowych pod różnymi fałszywymi tytułami, udającymi różnego rodzaju opłaty. To jest skandal. To jest skandal.
Opłatę paliwową płacę tak samo, opłatę podatek cukrowy też płacę. Na tak stronie, samo jak przedsiębiorca.
Na stronie 27 prezentujemy 15 różnego rodzaju podatków, które Konfederacja zniesie w momencie, gdy ministrem finansów będzie nasz przedstawiciel. Jednym pociągnięciem zniesiemy opłatę targową, opłatę uzdrowiskową, opłatę miejscową, podatek od psa i tak dalej, i tak dalej.
Również samorządy będą przeszczęśliwe, bo to wszystko płynie w większości do ich. Jest, i to oni ustalają, to często samorządy ustalają wysokość tych opłat od psa. Nie jest wszędzie, to konkretny burmistrz decyduje, czy będzie miał taką opłatę, czy nie będzie.
I uważamy, że takiego podatku, takiej opłaty nie powinno być. Jest taka rzecz, że ja zwracam uwagę, jeżeli już pytamy o kwestie polityki Prawa i Sprawiedliwości.
Rząd, a to często samorząd. Nieraz przedsiębiorca mówi, jeżeli strasznie mnie męczy podatek nieruchomości, to wtedy jest odpowiedź, podatek nieruchomości jest taki sam jak za Tuska. Nie został został podniesiony, tylko widełki, tylko to samorządy windują do góry, jak tylko mogą.
Panie redaktorze, podatek od psa jest dlatego, że ustawa na to pozwala i chcemy ustawą uniemożliwić pobieranie tego podatku.
Program gospodarczy, bardziej panu pasuje te 100 konkretów Donalda Tuska, czy bardziej pasuje program Prawa i Sprawiedliwości, bo tam też jest zniesienie przykład ZUS-u obowiązkowego. Wakacje od ZUS-u.
Co innego wakacja, co innego swoboda w podjęciu decyzji. Wakacje, to pod tym kryje się jakaś dziwna terminologia, ponieważ to jest tak naprawdę oszukiwanie wyborców, ponieważ pierwotnie zakładano, że również będzie dobrowolność w ZUS-ie, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Okazuje się, że dzisiaj się Koalicja Obywatelska z tego wycofuje. Wakacje w szczególnych przypadkach. My proponujemy, żeby młody przedsiębiorca mógł sam podejmować decyzje niezależnie od swojej sytuacji.
To już na koniec Konfederacja, bo jak od tego zaczęliśmy, że prezydent powiedział, mogą być różne w tym parlamencie scenariusze. Który pan by wybrał? Scenariusz bardziej koalicji wartościowej, opartej na wartościach, czy bardziej koalicji liberalizmu gospodarczego? Bo ona też się może w tym Sejmie ukonstytuować.
Panie redaktorze, Mateusz Morawiecki, który ma tworzyć rząd, to jest wielki oszust, który oszukał Polaków różnymi swoimi podpisami w Brukseli, deklarował asertywność, a okazało się, że wpuścił nas w Zielony Ład, Fit for 55 i tak dalej, i tak dalej. Trudno poważnie traktować takiego polityka, który będzie tworzył rząd, który ma tego typu dokonania.
I o tym mówił przedstawiciel Konfederacji, poseł elekt Włodzimierz Skalik. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Godzina 9 wybiła, kończymy poranek. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Czas na serwis informacyjny.